No co, mężowie, bracia, witam was bardzo serdecznie. Tutaj się trochę poinstaluję. Tu jakiś dywersant był. Widzieliście, że chciały mi notatki spaść. Albo to był znak, mów bez notatek. Ale nie martwcie się, notatki własnoręczną ręką uczyniłem. Płynęły z mózgu, ze serca, także są autorskie moje. To jest wielki zaszczyt i przywilej. I to nie jest, naprawdę nie jest tylko kurtuazja. Oczywiście, że człowiek, który jest w służbie tyle lat, co ja, niektórzy z was wiem, że są dłużej. Ale rozpocząłem, kiedy miałem 18 lat, służyć już tak na full. Mam 50, więc znacznie więcej, dużo więcej służę i żyję z Bogiem niż bez Boga. Prawdopodobnie wśród was też, tutaj wśród nas są tacy ludzie i bardzo się cieszę. Bo wcale mi nie zależy, żeby być na tym polu jakimś wyjątkowym. I choć głoszę słowo już tyle lat, to czuję się zawsze w ten sam sposób. Kiedy przyjeżdżam i widzę facetów, ktoś mi mówi przyjedź, powiedz coś, nie lubię tego słowa, ale tak mówią, powiedz coś mądrego, zainspiruj ich do głębszego życia z Bogiem, a ja nie czuję się wcale ekspertem i nie przyjeżdżam w takiej roli. Przyjeżdżam, żeby was poznać, żeby z wami porozmawiać, żeby się wsłuchać, żeby się nauczyć, żeby posłuchać waszych historii. Bo ja dużo bardziej lubię czynić niż gadać. Gdyby to ode mnie zależała ta konferencja, to siedzielibyśmy przy ognisku. Ja taki jestem. Albo pływalibyśmy kajakiem, albo siedzielibyśmy z namiotami w lesie, albo żeglowalibyśmy pod żaglami. Albo pojechalibyśmy gdzieś i zmęczylibyśmy się do cna na rowerach. Ja tam w Raciborzu tych facetów w taki sposób wykańczam. A potem oni siadają i mogę im powiedzieć wszystko. Wszystko, mówię wam. Nawet nie drgną. Nawet nie mają siły, żeby coś powiedzieć. A może, pastorze? Już nic wtedy nie chcą mówić. Siedzą przy tym ognisku, tacy zmęczeni albo coś tam. I z tym kubeczkiem herbaty, wiecie, jaka wtedy herbata, jak wtedy smakuje? Albo kaweczka? I mogę mówić, naprawdę, oni tam usypiają nieraz. A ja dalej mówię, nie ma parapetów, więc nie spadają z parapetów. Mogę przeciągnąć swoją mowę, co nieraz mi się zdarza, więc pilnujcie czasu. Przewidziałem to, tak? Ale zawsze, kiedy staję przed mężczyznami starszymi, chylę czoła, szacunek przed tymi czołami wysokimi i tymi srebrzystymi i tymi młodymi, bardzo się cieszę. Chłopoki, młodzi mężczyźni, że jesteście, to jest wielka sprawa. Chciałbym uczestniczyć jako młody chłopak w takich konferencjach. Dużo mniej wierzę, że popełniłbym błędów w swoim życiu. To czuję się podobnie jak mój kolega, który był przed takim audytorium. Tak się przygotował, dobrze ubrał, lepiej niż ja. Ale cieszę się, że dzisiaj nie widzę tutaj takich fajnych, wymuskanych w gajerkach, bo się bałem, że tak będzie. Przyjadę, to wszyscy wypicowani w koszuleczkach, na baczność. Mówię, co to będzie? No ale jadę, no. Zaprosili, jadę. I on stanął przed takim audytorium, tak patrzy na nich wszystkich, tak się uśmiecha i mówi, kochani, dzisiaj, kiedy tutaj szedłem, to ja i Bóg wiedzieliśmy, co chcemy wam powiedzieć. Teraz to już tylko Bóg wie. Jest tyle rzeczy w umyśle, w sercu moim, które chciałbym wam powiedzieć, że zapytany przez Marka, co ja będę mówił. Inna rzecz, że nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo jechaliśmy do was, do Białystoku, z Raciborza, czyli ze Śląska, przez Gdańsk i Gdynię. Czasami krótka droga jest najdłuższa, a najdłuższa jest najkrótsza. To jest wszystko względne. Więc nabiliśmy tych kilometrów. On myślał, że może w Niemcach byliśmy, ale nie, to przez Polskę była taka podróż. No i jak już do mnie mówił, to już mu w pewnym momencie powiedziałem, ja Marek, nie ma się, ale fajnie jest, naprawdę super, macie rodzinę, dziewczyny są niesamowite, jedzenie super, ale ja muszę już iść, bo ty coś do mnie mówisz, a ja już w ogóle nie wiem, co ty do mnie mówisz. No i wtedy on się zlitował i nas i nas odwiózł. I pytał mnie, co ja przygotowałem. No dużo rzeczy przygotowałem. Naprawdę moim takim zadaniem jest spróbować jakby poszerzyć tą perspektywę. Doprowadzić do sytuacji, że czymś się zainteresujemy, gdzieś na chwilę jako faceci się zatrzymamy. Co to w ogóle znaczy być mężczyzną? I nie chodzi o nasze wyobrażenia. Chciałbym zburzyć dzisiaj troszeczkę nasze stereotypy. Nawet po tylu latach sobie już myślę i naprawdę często to robię kosztem tego, że już tutaj drugi raz mnie nie zaproszą. Mam swoją szansę, mam swoje 5 minut i będę chciał je wykorzystać. A mam duże pole do popisu, jeżeli chodzi o służbę. Mogę gadać. Także jeżeli drugi raz w Białymstoku nie, to będę wiedział, że narozrabiałem. Chcę was poruszyć. Chcę być bardziej szczery, prawdziwy, niż ładny, niż poukładany. I tak trochę się martwię, że tutaj jest małe dziecko, bo może mi się to i tamto wymknąć. Wiedziałem, że to będzie konferencja dla facetów. I takim wiem, ale mam dzieci. I na różnym etapie różnie do nich przemawiałem. Nie wiem, czy wy też. Mam nadzieję, że też. I takie... I choć uczyli mnie w tych różnych szkołach, które pokończyłem, nie tłumacz się na początku, to z szacunku do was to robię. Jak mi się wymsknie, to przepraszam. Po prostu mój temperament... To, że przemawiam do facetów, powoduje, że zaczynam być taki swobodny, taki otwarty. Na tym mi bardzo zależy, na takim waszym odbiorze. Chcę wam zadawać pytania, chcę was wciągać do tej rozmowy. Chcę, żebyście byli równie szczerzy ze mną. Oczywiście to nie wystarczy, bądźmy szczerzy. Więc ja na pewno coś więcej o sobie powiem. Ponieważ tego też się w życiu nauczyłem i chyba tą zasadę kiedyś już słyszałeś albo o niej się dowiedziałeś. To jest zasada biblijna. Ona szczególnie wybrzmiewa potem w Nowym Testamencie. A brzmi tak. Najpierw kto mówi, a potem co mówi. Niełatwo było się dostać do miejsca na podwyższeniu, by czytać księgę. Taki facet, taki mężczyzna musiał coś z sobą reprezentować. Portki nie wystarczyły. Zresztą w tamtych czasach to raczej portki nie były. I wielu z nas, takich wygładzonych, też by się tam nie dopchało, bracia. Nie mam brody tylko z jednego powodu. Żona u mnie akurat nie lubi. A taką zasadę też mam. O głupoty nie walczę w życiu. Są boje głębsze i poważniejsze do stoczenia, kiedy masz żonę i dzieci. Więc mam żonę, bardzo mi jest z nią dobrze, mam tylko jedną żonę, jest to moja pierwsza żona i współpracuję z Bogiem, zmagam się ze wszystkich sił, by tak już zostało. Ma na imię Monika, jesteśmy 20, prawie 7 lat ze sobą razem. Bóg pozwolił nam zobaczyć owoc tej naszej miłości i mamy 2 dzieci. Więc to mi bardzo pomaga mówić do mężczyzn, bo czasy, kiedy mówiłem, a nie miałem ani żony, ani dzieci. I tak naprawdę nie bardzo wiedziałem, o czym mówię. A dzisiaj mam już takiego 24-letniego mądrale, którego właśnie zawoziliśmy do Gdyni, po to, żeby zostawić go tam w szkole misyjnej, bo tak się zdecydował na taki krok. Opowiem o tym więcej, bo to jest jeden z większych cudów, jaki nam się przydarzył od wielu, wielu lat w naszej rodzinie i małżeństwie. Jeszcze wciąż to do mnie nie dociera, że mój syn jest w szkole misyjnej. To jest jak jakaś mrzonka, miraż na razie dla mnie. Z czego to wynika, opowiem, bo będę chciał wam powiedzieć więcej o swoim życiu, o moich walkach, o moich bojach jako mężczyzny, ojca. Myślę, że to spowoduje, że nabierzemy do siebie większego szacunku, że bardziej się na siebie otworzymy. Chcę mówić bez ogródek, nie chcę przed wami stawać jako człowiek sukcesu, chociaż trochę tych sukcesów już w życiu też odniosłem. Z czego też się cieszę, bo zobaczyłem działanie niezwyczajnego Boga w zwykłym człowieku. I Bóg mi udowadniał przez te lata, jak wiele z człowiekiem, który ma kiepskie o sobie mniemanie, jeżeli ten człowiek otworzy się na Boga, on może uczynić. I to dotyczy nie tylko mnie, ale i ciebie. Ja czasami nie wierzę w to. Wciąż budzę się czasami w nocy i myślę sobie, jak to jest możliwe, że doszedłem do tego miejsca, bo w ogóle nie planowałem być w tym miejscu. I właściwie stoję przed wami jako taki nieudacznik, bo nic z moich planów w życiu, prawie nic nie powiodło mi się. A mimo to, jak powiedzielibyśmy na Śląsku, pierońsko jestem szczęśliwy. I cieszę się, że Bóg potrafił to skorygować, ten kurs. A na tym się znam, usłyszycie. Na korygowaniu kursu, na wytyczaniu kursu się znam. Więc mam żonkę. Bartek to 24-latek. Wiele widzę w nim cech osobistych. Widzę w nim swoje życie i tym bardziej między nami iskrzy. Mam też Anię, przepiękną. Można by jej było słuchać godzinami, tak pięknie śpiewa. Właśnie w Krakowie studiuje wokal. Jesteśmy zachwyceni tym, co robi. Ona zawsze była taka poukładana, grzeczna. Ciekawe, prawda, nie? Usłyszelibyście chętnie więcej, wiem o tym. Ale to nie jest taki bezpieczny temat i droga, na którą wchodzicie. Powiem, moja córka, jak przyprowadza jakiegoś gościa do domu, to zawsze mówi to samo. Będziesz musiał odbyć rozmowę z moim tatą. No to co? Zobaczysz co. Ja cię chciałam tylko uprzejmie ostrzec. Przygotuj się na wszystko. Ojcowie, to jest nasza rola. W ten sposób powinniśmy troszczyć się, chronić nasze córki. No to tak tyle. Jakbyście chcieli wiedzieć, co robię na co dzień, to już wiecie, bo pastor powiedział, prowadzę kościół. Byłem 18 lat pastorem w takiej miejscowości Żory. Tam rozwijaliśmy prawie od zera kościół. Doszliśmy do takiego rozmiaru około 200 osób. I wtedy pastor senior z Raciborza znalazł mnie, bo w jego życiu już nie było potencjału, siły, energii, by poprowadzić kościół dalej, kościół w Raciborzu. Kościół, który też już w tym momencie miał około 160 osób razem z dziećmi i młodzieżą. Byliśmy w takiej sali podobnej jak ta. Wszystkie miejsca były pozajmowane. Dla dzieci już nie było żadnego miejsca. Wszystkie siedziały na kolankach. Nawet gdy były duże. A ja uwielbiałem te nabożeństwa, ponieważ zawsze byłem oblany kawą. Zawsze miałem wszystko podeptane. Zawsze byłem posiniaczony, bo tak mało było miejsca. Stałem z przodu, próbowałem, wiecie jak to pastor, z wzniesionymi rękami, zamkniętymi oczami się pomodlić. Nie było mi dane. Zawsze ktoś mnie... Coś na mnie wylał, ktoś mnie popchnął, po prostu wszyscy się tak przeciskali. No i jak on do mnie zadzwonił, bardzo go szanowałem, to po różnych tam sytuacjach, długo było opowiadać, zgodziłem się na ten ruch. I przez te lata, 8 lat, jak tam jestem, wiele pięknych rzeczy przeżyliśmy. Udało nam się z Bogiem wiele cudownych rzeczy dokonać i chętnie o tym mówię, bo przez te 8 lat bardzo wiele rzeczy się nauczyłem. Bóg mnie bardzo rozciągnął. Na początku miałem wątpliwości, tak jak wielu z nas, czy to jest dobry krok, czy zrobić ten krok. Kochałem kościół w Żorach bardzo. Tam się na nowo narodziłem, tam wzrastałem, tam zostałem ich pastorem, ale któregoś dnia Bóg zrobił coś takiego, pyk, z moim życiem. Dalej, stary, na głębie. I to był dobry ruch. To najkrócej. Opowiem za chwileczkę więcej, by otworzyć siebie na was, by otworzyć wasze serca na mnie. Być mężczyzną. Nad tym tematem chcę się zastanowić, chcę go trochę razem z wami rozkminić. Ale według Bożego planu. No ja wiem, co to znaczy. Dobra, super, ja się chętnie od ciebie tego nauczę. Ja dzisiaj chcę ci powiedzieć, co ja odkrywam w Biblii i czego przez te lata Bóg mnie uczył jako młodego chłopaka, potem męża, ojca, potem pastora. Być mężczyzną według Bożego planu, Bożego serca. On jest tutaj oczywiście. Nie wiem jak ty, a ja w różny sposób traktowałem Biblię. Aż któregoś dnia ta księga zmieniła moje życie. Nie wiem po której stronie dzisiaj jesteś. Czy jesteś jeszcze przed decyzją, żeby wypuścić ster? Używam takich obrazów specjalnie, ponieważ jestem również z wykształcenia marynarzem. I wiem, co to znaczy trzymać stery. I taka była też pierwsza moja modlitwa. Choć nikt mnie nigdy w życiu nie uczył modlić się. Była dla mnie obca. Wiedziałem, że mogą ją czytać tylko faceci w czarnych habitach. Bałem się tej księgi. Wiedziałem i tak byłem uczony, że nie jest ona dla przeciętnego człowieka. A jednak tego dnia znalazłem się znowu na jakimś statku, bo było dużo praktyki pływania w mojej szkole i odkryłem, że mam Biblię. To było bardzo ciekawe odkrycie samo w sobie. Pomyślisz dlaczego? Ano dlatego, że brałem zawsze ze sobą wszystko, ale nie Biblię, którą kiedyś dawno dostałem. Ale tego dnia pakowałem się, tak jak pewnie i ty, za 5:12, bo młodzi ludzie mają taką przypadłość. Jak się do czegoś przygotowują, to wystarczy im 5 minut. Tak jak przyjaciel mojego syna wytyczył swoją trasę rowerem, 2,5 miesiąca jechał na rowerze za 5:12. Spakował się, wyjechał z domu i nie było go 2,5 miesiąca. Kliknął na komórkę i tylko tak, a to tutaj pojadę, tutaj Węgry, Bułgaria, ten kraje, aż dojechał prawie do Izraela. 5:12, młodzi ludzie. Ja taki byłem. Miałem taki duży worek marynarski, gdzieś dotąd by mi sięgał, biały. I wszystko, co miałem, miałem w takich dwóch małych półeczkach. W takiej były książki, w takiej chudej ubrania. I zgarnąłem tam wszystko do tego worka. I tak jeszcze połowę worka było pustego. Zarzuciłem na plecy i pojechałem. To były lata 84 do 90. Niektórzy z was już wtedy żyli i to szanuję, niektórzy nie i też to szanuję. Nie mieliśmy wtedy na przykład internetu. Kiedy odpowiadam to moim dzieciom, to zawsze zadawały, kiedy były małe, to samo pytanie. A jak długo? Na początku ja nie wiedziałem, o co mi chodzi. W ogóle nikt tego jeszcze nie wymyślił, nie działało, komórek nie mieliśmy. Wiem, dziwne czasy, więc jak my możemy być normalni? No to jest odpowiedź na to pytanie. Nie możemy być, prawda? Staramy się być. Co można było robić na statku? Nawet telewizji nie było. Czytaliśmy. Czytaliśmy namiętnie, nie dlatego, że byliśmy takimi molami książkowymi, tylko dlatego, że nie było co robić. Miałeś swoją wachtę, zadanie wykonałeś, a potem do swojej malutkiej kajuty, ona nie była duża. Miała chyba 3 metry na 2, tak mi się wydaje, zaraz to zmierzymy. No tak, jeszcze tak. 3 metry, może 3,5. Taka przestrzeń. Taką koję się spuszczało, była dwupoziomowa. I tylko tyle miejsca, żeby postawić nogę, bo tutaj już było jakieś biureczko z krzesełkiem. I jakaś szafeczka na ubrania. Czytałem. Czytałem namiętnie, szukałem siebie. Każdy z nas może mieć różny obraz nastolatka. Przez co przeszedłeś, jak zostało ukształtowane twoje życie. Mówię o tym dlatego, że z punktu widzenia biblijnego męskość wywodzi się z bardzo konkretnego wzorca. Im lepszy ten wzorzec będziemy mieli jako mężczyźni, tym bardziej będziemy Boży biblijny obraz mężczyzny przypominać. Jaki jest twój obraz mężczyzny? Jaki jest twój wzorzec męskości? Mówisz, no... I wiem, że możesz tak ze mną rozmawiać, ja to uszanuję. Żaden. Właściwie no tak żyję, no. Ja ci mówię, że jest. Przyjechałem ci tutaj to uświadomić, że masz. Ponieważ nawet gdy mówisz, że nie masz, to i tak rzeczy, osoby w swoim życiu, postawy naśladujesz. Bo tacy my ludzie jesteśmy. I chcę cię zmusić do tego, żebyś w sobie tego poszukał i żebyś to zdefiniował, bo od tego wiele zależy. Konkretne wzorce zachowania naśladujesz. Naśladownictwo jest kwintesencją ludzkości. Tak nas Bóg stworzył do naśladowania. Hej, A może już jesteś chrześcijaninem i o tym zapomniałeś? Nie pamiętasz? Może trzeba sobie przypomnieć? Ja też sobie to muszę codziennie przypominać, że to jest sedno mojego chodzenia z Chrystusem. To jest naśladownictwo. Czy nie tak jest? Czy nie do tego Bóg mnie zachęca i codziennie pragnie, żebym tą drogą szedł? Pamiętacie chociażby taki tekst? Mówię, co ja tak źle widzę? Przepraszam, czasami będę się posiłkował. 11 rozdział Dziejów Apostolskich, 26 werset. Pastor już wie, może zacytować z pamięci. U nas w kościele zawsze tak mówią, także przepraszam, to już jest maniera. Także pastorze, proszę powstań, zarecytuj przed wszystkimi. Oczywiście żartowałem. A w Antiochii, po raz pierwszy, pamiętacie, co się stało? A kogo nazwali? A czy ich uczniów? Nie czepiam się słów. Chcę, żebyście to sami powiedzieli, bo to się zakoduje i tutaj, i tutaj. Uczniów, możecie mi pomóc głośno po to powiedzieć? Uczniów, możesz mi jeszcze raz pomóc? Uczniów Chrystusa? Uczniów Chrystusa nazwano jak? Chrześcijanami. A to jest bardzo ciekawe odkrycie. Spróbuj je rozkminić. Spróbuj się trochę nad nim pochylić. Spróbuj przeanalizować ten tekst. Nie chrześcijan nazwano uczniami Chrystusa, ale uczniów Chrystusa nazwano chrześcijanami. Więc pytanie zasadne, logiczne. Nie byłem dobry z logiki, miałem tylko 4. To był cud. Nie wiem, jak to się stało. Logika mi podpowiada takie na przykład pytania. Czy wszyscy chrześcijanie są uczniami Chrystusa? Co on ma na myśli? Co on chce nam udowodnić? Czemu on się tak z nami bawi? Nie, chce się zmusić do myślenia. Popatrz na ten tekst. Uczniowie Chrystusa byli nazwani chrześcijanami. Postaw tezę, postaw antytezę i zastanów się, czy wobec tego tekstu, kiedy go przeanalizujesz, możesz powiedzieć, że wszyscy chrześcijanie to uczniowie Chrystusa? Zadam łatwiejsze pytanie. Odpowiedź jest w tym tekście. Czy wszyscy uczniowie Chrystusa są chrześcijanami? Nie jest nam trudno znaleźć odpowiedź, prawda? Tak. Więc chrześcijaństwo to nie jest głośno krzyczeć, ale to być naśladowcą, uczniem Chrystusa. I dobrze wiecie, bo wszyscy studiowaliśmy grekę, że chrystianoi to nie od chrztu. Możemy dzisiaj trochę pozgrywać Greków, prawda? Mi się już naprawdę, przepraszam, ale tutaj są sami mężczyźni, żygać chciało te Greki, powiem wam. W nocy nas budzili na tych studiach. Hej, Piotr, co jest? A Greka, egzamin. Lego legeis, legei, legomen, legete, legusin. Jak nie wiecie, co to znaczy, to wam powiem na przerwę. Cały mój pokój był w karteczkach z Greki. A ja chciałem studiować Biblię. Szedłem na egzamin z Greki. Kobieta, która nas uczyła, była w moim pokoju i widziała wszystkie ściany zajęte różnymi odmianami, deklinami. Nawet na suficie, bo już brakowało miejsca. Szedłem na egzamin. Zobaczyła moje zażenowanie. Spokojnie, Piotr, usiądź, zamknij oczy i poszukaj tej kartki na ścianie. Do tego stopnia mnie znała. Siedziałem, jest! I zdawałem. Nie było to łatwo. Jeśli jesteś naśladowcą Chrystusa, jesteś chrześcijaninem. Naśladownictwo jest kwintesencją naszego życia. Czy tego chcesz, czy się do tego przyznajesz, czy jesteś w stanie się do tego przyznać, jakie są twoje wzorce? Ja jestem w stanie. Dlatego miałem odwagę tutaj przyjechać. Męskości, ojcostwa, bycia mężem. Od tego wiele, wiele zależy w twoim życiu. 18-latek na statku wybrał taką drogę nie dlatego, że marzył o wielkich podróżach, tylko że nie umiał wytrzymać w swojej chałupie. Od zawsze mający obraz mężczyzny, ojca, który jest absolutnie wycofany. Być może to jest do ciebie. Może przeszedłeś taką samą drogę, tym bardziej cieszę się, że Bóg pozwolił mi tutaj przyjechać. który nie jest zainteresowany swoją rodziną, jedynie jest zainteresowany butelką. Tylko taki obraz pamiętam. Jedną z najbardziej traumatycznych przeżyć w moim życiu była taka oto chwila, kiedy rozmawiałem ze swoim synem i który mi, wiecie, no, syn kaznodziei, pastora od urodzenia. W takim domu się już urodził. No. Nikt nie jest doskonały. Tato, przestań mi już gadać. Tato, daj spokój, już nie mogę wytrzymać. Nawet jak był mały, kiedy chciałem mu przylać, nie nagrywajcie tego. Niestety przeczytałem o tym w Biblii. I tak robiłem. Naprawdę mam odwagę powiedzieć, dobrze jeszcze sami przylać swojemu synowi. Nie w afekcie, nie w złości, to są najgorsze rzeczy. Ale w takim momencie i w takiej sytuacji, kiedy on naprawdę wie, co się dzieje. I tak było w moim przypadku. Mój syn już nie mógł tego wytrzymać i zawsze mówił, tato, przestań już mi gadać. Nie głoś już kazań, tylko mi przylej. Bo chciałem mieć sprawę z głowy i dalej swoje rzeczy robić. Dzisiaj już tego nie robię, dlatego że mój syn już wiele, wiele lat ćwiczy boks tajski i jiu-jitsu. I jak widziałem to, co on robi z ludźmi, to nawet takich pomysłów nie mam. Oczywiście to jest i pół żartem, i pół serio, naprawdę ćwiczy. Jest to naprawdę bardzo dobry. Siedziałem z nim, on mi mówił, nie gadaj już, a ja miałem taki film. Nawet on widział, że mam łzy w oczach, mówi, co się dzieje, tato? Dlatego, że ja nigdy nie miałem nawet krótkiej rozmowy ze swoim ojcem. Na żaden temat. Może właśnie jesteś z takich klimatów, bo często 50-latkowie są z takich klimatów. Ich ojcowie zahaczyli o wojnę, a ich rodzice przeżyli wojnę. Tam nie było mowy o żadnych emocjach, żadnych uczuciach, tego się nie definiowało, tam było bardzo twarde życie. Tam trzeba było troszczyć się tylko o to, żeby mieć dom dla rodziny, żeby mieć ubranie, żeby mieć jedzenie. Bardzo twarde życie. Oczywiście nie miałem tego rozumu, tego zrozumienia, kiedy byłem młodszy. Mógłbym dzisiaj stać przed wami i płakać i się usprawiedliwiać, że jestem alkoholikiem, miałbym do tego prawo. Mógłbym przejąć i wszystko wskazywało na to, że przejmę ten wzorzec męskości w swoim życiu. Nie chciałem rzeczy robić, a je robiłem. Widziałem, co taka postawa uczyniła w naszym domu. Widziałem. Znienawidziłem ojca do tego stopnia, że kilka razy chciałem odebrać mu życie. Byłem wtedy dużo bardziej postawnym facetem niż dzisiaj, ponieważ wszystkie lata trenowałem wyczynowo pływanie. Musiałem być każdego dnia na basenie i na siłowni. I miałem 12 lat. Nie będę się rozdrabniał. Jak wszystko. Tak, w takiej atmosferze wzrastałem. Nigdy nie pobiłem się z moim ojcem, ale wiele razy trzymałem go za fraki przy ścianie i powiedziałem, jeśli zrobisz jeszcze jeden krok, to nie wiem, co się stanie. I żebyście wiedzieli, nie było z tego powodu żadnej satysfakcji w moim życiu. Moja poduszka tej nocy była mokra. Ponieważ synowie nie chcą takich sytuacji. Kiedy jest zdrowa sytuacja, chcą być przytuleni przez swoich ojców, chcą móc z nimi rozmawiać na każdy temat, chcą mieć pewność tego, że nawet gdy ojciec się nie zgadza, to nie będzie gardził, nie będzie pomniejszał ich wartości, ale będzie zawsze stał obok i będą mogli, chociażby nie wiem, co się stało w ich życiu, liczyć na wsparcie i miłość ojca. Dzisiaj taki obraz ojca przyjąłem i wiem, że to jest w Biblii. Ktoś powie na to amen? I gdybym nie odnalazł tego obrazu ojca w swoim życiu, nie stałbym dzisiaj tutaj przed wami. Ponieważ odkrywałem jako młody człowiek, że robię wszystko to samo, co mój ojciec. Jako marynarz upijałem się do nieprzytomności. Nie szpanuję przed wami, chcę się przed wami otworzyć. Nie lubię o tych rzeczach mówić. Zdajecie sobie sprawę z tego, ile lat minęło, prawda? Ale muszę stworzyć jakiś pomost porozumienia. Chcę, żebyście wiedzieli, jaką drogę przeszedłem i co daje mi dzisiaj odwagę przed wami stawać i mówić. Mówię o wszystkim, nie o wszystkim, co przeczytałem w książkach, chociaż przeczytałem ich obrzydliwą ilość. Mówię z przeżycia, mówię z tego, co się wydarzyło w moim życiu i chcę oddać przez to Bogu chwałę i chcę zachęcić ciebie do tej samej drogi naśladowania Chrystusa i wzięcia tego wzoru męskości. Przyjęcia go dla swojego życia, bo to mnie uratowało i uratowało tysiące, jeśli nie miliony mężczyzn. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. I szanuję to strasznie, że tutaj jesteś, znalazłeś czas, a nie robisz tych wszystkich swoich głupot, które lubisz robić i nie bawisz się tymi wszystkimi swoimi gadżetami, które uwielbiasz. Jestem taki sam. Mam rzeczy, które lubię robić. Mówię wam, sobota każda jest precyzyjnie zaplanowana. Już bym gdzieś pedałował. Moi starsi się ze mnie śmieją, że mam służbę wśród pedałów. Różne inne rzeczy do mnie mówią. Służymy w przyjaźni, mamy odwagę do siebie w taki sposób mówić. A ja mówię, tak. Jesteśmy dłużni Ewangelię. Wszędzie, gdzie jeżdżę, rzeczywiście to nie jest tylko sposób, by rozładować stres, ale to jest też sposób na moją służbę. Wielu ludziom mogę mówić o Chrystusie ze względu na to, że przemierzam ten kraj i nie tylko szerzy wzdłuż na rowerze. Jaki jest twój obraz męskości? Młody człowiek na statku, 18-latek. Nie wiem, czy znacie takiego faceta, sługę Bożego, Ben Kinhlor się nazywa. On pierwszy raz taką maksymę wypowiedział i kiedy mówię do mężczyzn, ona zawsze jest głęboko w moim sercu. On mówi tak. Męska płeć to jest sprawa i kwestia urodzenia w twoim życiu. Czy to wiesz, czy tego nie wiesz, czy się z tym zgadzasz, stawiam taką tezę. Nie miałeś na to żadnego wpływu. Czy będziesz miał między nogami przyrodzenie, czy nie będziesz miał. Bóg zaplanował to, że urodzisz się osobnikiem płci męskiej. Tak chciał. On za ciebie wybrał. Miał w tym jakiś konkretny plan i go odkrywamy. On się nie pomylił. Nie jesteś szczęśliwym trafem. Nie jesteś wybrykiem natury. Nie jesteś jakimś zbiegiem okoliczności. Nie wiem, co słyszałeś na swój temat. Słyszycie, w jakim środowisku ja wyrosłem? Słyszałem różne rzeczy na swój temat. Dramatyczne rzeczy słyszałem na swój temat. Nie powinienem tutaj stać, gdybym w nie uwierzył. Lepiej, żebyś się nie urodził? Może to słyszałeś, dlatego to mówię. Jesteś takie półtorej nieszczęścia. Skaranie boskie. Też to słyszałem. Jeśli nie wyrosłeś w takim środowisku, chwal Boga za to. I dziękuj Mu, że nie jesteś tym skażony. Ale pamiętaj, nie jesteś wolny od błędów. Sam możesz być kuszony w taki sposób, żeby wypowiadać takie treści, żeby mieć taką postawę względem swoich dzieci, ludzi, bliskich. Jesteśmy tylko ludźmi. Jesteś majstersztykiem Boga. Jesteś Jego umiłowanym synem, dzieckiem. Ma najcudowniejszy plan, jaki ktokolwiek mógł mieć, ponieważ On jest twoim stwórcą. Nie pomylił się w żadnym calu, kocha twój brzuch, chociaż to jest kwestia wyborów. O tym też możemy porozmawiać. Ale naprawdę kocha twoją łysinę, twoją czuprynę, twoją muskulaturę, czy jej brak, czy twoje miejsce na mięśnie. Kocha twoje krzywe nogi, twoje krzywe zęby. Kocha Ciebie takim, jakim jesteś. On nie pomylił się, stwarzając Cię. I z tym, co stworzył, chce współpracować, bo Bóg z tymi, których miłuje, chce we wszystkim współdziałać ku dobremu. Ktoś powie na to amen? To jest Jego plan. Czy już Go zaakceptowałeś? Czy już wybrałeś tą drogę? Kwestia urodzenia. Płeć męska. Nie miałeś wpływu. Ale teraz, kiedy się urodziłeś, możesz zdecydować, czy będziesz mężczyzną? Czy będziesz mężczyzną według Bożego wzorca? Czy pozwolisz Bogu przez to Słowo i działającego Ducha Świętego w tym Słowie kształtować swoją męskość? Zazwyczaj Bóg robi to na trzy sposoby. Na pewno to już odkryliście. Przez Biblię. Czy dajesz jej wpływ na swoje życie? Od tego rozpocząłem i Ciebie do tego mocno zachęcam. Przyjmij to objawienie do swojego życia. Mając 18 lat, będąc na statku, odkryłem, że nie mam już nic do czytania. Wcześniej przeczytałem książkę grubszą od Biblii. Niemca von Rada, albo tak podobnie brzmiące nazwisko. Bo Wonrad też napisał teologię Starego Testamentu, którą zawsze brałem do pociągu, jadąc do domu, bo wiedziałem, że na pierwszej góra, na drugiej kartce usnę. Cudowna teologia Starego Testamentu. Jak macie problemy ze spaniem, nie wiem, czy kiedykolwiek przez nią przejechałem, a to była lektura obowiązkowa, jeżeli chodzi o wstęp do Starego Testamentu na studiach. Od parapsychologii do psychotroniki. Nie czytajcie. Aha, to znaczy, że teraz wszyscy się rzucimy na to. To jest najlepsza sprawa, nie? Powiedzieć człowiekowi, nie czytaj. Tak jak Pan Jezus, czyniąc cuda, mówił do innych, tylko teraz o tym nikomu nie mówcie. Przeczytałem. Zła strona mocy, ciemna strona mocy. Lewitacje, zjawiska pozazmysłowe, fotokineza, autosugestia, no sam szajs. Ciemna strona mocy. Nie wszedłem w to. Jestem w szoku, bo byłem człowiekiem niesamowicie skruszonym i złamanym, poszukującym siebie, odpowiedzi na egzystencjalne pytania, co się dzieje w moim życiu. Dlaczego, skoro wszystko jest tak dobrze, jest tak źle? Słyszałeś już kiedyś to pytanie? Potem już często sobie je zadawałem. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dzisiaj mam śmiałość stawić temu czoła i spróbować znaleźć odpowiedź na to pytanie w swoim życiu. Wtedy nie miałem. Wszystkich zapytałem, czy mają jeszcze coś, nic nie mieli. Biblia. Jak czytacie książki? Od środka, szybko, niektórzy. Od końca do początku. Ja w ogóle nie wiedziałem, że istnieje teologia i że Biblia jest Stary Testament, szczególnie napisany w języku hebrajskim i że czyta się hebrajski od prawej do lewego. Nie wiedziałem tego. Wtedy nic nie wiedziałem o Biblii, o Panu Bogu. Pierwszy raz w życiu otwarłem książkę w środku gdzieś, na Hebiu trafił. Otworzyłem na bardzo takiej przyjaznej księdze i bardzo zrozumiałej. Nazywała się List do Rzymian. To taka leciutka pisanina, nie wiem, czy zauważyliście. Takie błyskotliwe, górnolotne myśli. Właściwie nie za bardzo trzeba cokolwiek tam pomyśleć, żeby zrozumieć. Nikt nie mówi amen. I zacząłem czytać tą księgę. Jeśli już ją czytałeś, to wiesz, że są tam takie treści, które mnie zabiły, ale i ożywiły. Zapłatą za grzech jest śmierć. Byłem tak zbudowany. Byłem w euforii, kiedy to czytałem. Zapłatą za grzech jest śmierć. Wszyscy zgrzeszyli. I brak im Bożej chwały. Czytałeś to już kiedyś? I wiecie, co wtedy zrobiłem? Ale ja nie jestem wcale jakimś wielkim grzesznikiem. Myli się. I to, za co Bogu dziękuję, to to, że tego w ogóle we mnie nie było. Byłem zachwycony tym, że ta księga mówi o mnie. Mówię, Boże, ktoś napisał do mnie. To wszystko jest o mnie. To dlatego tak wygląda moje życie. Nogi mi się zrobiły miękkie. Nawet dzisiaj, kiedy mówię to do was, czuję takie... Zna się to uczucie, takie mrowienie? Ponieważ się wzruszam, kiedy o tym myślę. 50 lat dzisiaj, wtedy 18. Mówię, ktoś napisał specjalnie do mnie. To dlatego takie jest moje życie. Dlatego tak wiele planuję, chcę być inny od swojego ojca, nie umiem. Robię rzeczy straszne. Wiecie, co było najgorsze? Zobaczyć się w lustrze. Może już to przeżyłeś. Nie mogłem znieść swojego odbicia. Ile razy walnąłem piąchą w lustro i je rozkruszyłem. Miałem potem poranione ręce. Nie mogłem znieść tego wizerunku. Człowieka, który zarzeka się na wszystkie świętości, chociaż nie bardzo wiedziałem, o co chodzi w tym, obiecuje sobie, że będzie innym człowiekiem, a rano odkrywa, że znowu zrobił to samo. Bo grzech jest czadowy, prawda? Zabija. Jest w nim potężna rozkosz i moc, ale zabija. I doprowadza nas do sytuacji, że wszystko, całe życie z nas wysysane jest i nie mamy siły na życie Boże, na realizację Bożych planów. Jesteśmy złapani w klincz, zagonieni w kozi róg. Mężczyźni, stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, w których jest potężny ładunek i możliwości przeżycia życia na Bożą miarę, dla Bożej chwały, dla pożytku innych ludzi. Uwielbiam moc Ewangelii. Uwielbiam w Biblii to subtelne ale. Odkryłeś to, że to tam jest? Że Bóg wciąż ma do nas konkretne ale i że często posługuje się nie kropką, a przecinkiem? Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie było tam kropki. Nie ma tam kropki. Ale. Wiesz, że Bóg wciąż ma do ciebie ale? Ma sprawę do zrobienia, bo żyjesz. Wciąż jeszcze sprawy można podciągnąć, poprawić, rozszerzyć, wzmocnić. Bo żyjesz. Jesteś po tej stronie i można z Bogiem wszystko zmienić. On jest szpecem od rzeczy niemożliwych. I jestem tego przykładem. Gdyby mi ktoś kiedyś powiedział, że moje życie będzie inne, to może by było jeszcze łatwiej uwierzyć, chociaż sam nie wiem, ale że zmieni się życie całej mojej rodziny? A staję przed wami i mogę o tym powiedzieć, że tak, że zmieniło się. Myślę, że dojdę do tego miejsca. Uwierzyłem w to, bo przeczytałem, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Panu Jezusie Chrystusie. Jest niezwykłe życie w Panu Jezusie Chrystusie. Jest inne, nowe życie. Ja go poszukiwałem. Tam przeczytałem po raz pierwszy, że jest inne życie. Wiecie, kiedy widziałem kapitana, widziałem załogę, która w każdym porcie wpuszcza kobiety, załoga z prawej burty, a kapitan z lewej burty, bo etyka musi być. Widziałem te zdjęcia piękne na ich nocnych stoliczkach całych rodzin, uśmiechniętych żon, dzieci. Widziałem, jakie życie prowadzą. Nie mogłem w to uwierzyć, że to jest jedyne życie, jakie jest nam do zaoferowania. Tylko, że nie wiedziałem, gdzie ono jest, inne życie. Ponieważ od dziecka w takim środowisku wyrastałem. Wiecie, wstydziłem się już o tym mówić i rzadko już o tym mówię, że w szkole podstawowej chciałem się oduczyć palenia. Bo wszyscy się śmiali z tego. Jak to jest możliwe? Jest, mówię wam. Nie trzeba mieć 50 lat, żeby przeżyć życia. Niektórzy z nas przeżyli tyle w swoim życiu, że mogliby dwa życiorysy obdzielić. Bo nieważne, ile masz lat, ile dni jest w twoim życiu, ważne, ile jest życia w twoich dniach. Nie miałem na to wpływu. Urodziłem się w takim środowisku, gdzie wszyscy robili złe rzeczy, rozwodzili się. Nie znałem żadnych pełnych małżeństw. Nie znałem nikogo, kto by nie pił, nie palił, nie ćpał. Nie znałem. I byłem przekonany, że takie jest życie. Dlatego, kiedy przeczytałem w tej Biblii, w tej księdze, tak obcej mi kiedyś, że jest inne życie, uchwyciłem się tego. I wiecie, co zrobiłem? Zrobiłem to, co powinienem zrobić każdy z nas. Czytać dalej. I doszedłem do pewnego kluczowego rozdziału. Czytałeś już o nim? 10 rozdział listu do Rzymian? Pomożecie mi? Jakie treści są tam zawarte? 10 rozdział listu do Rzymian. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest, a w sercu swoim, że wzbudził go z martwych, jego ojciec. Jaka jest końcówka? Wow. Domyślacie się wtedy, co się stało? Użyłem swoich ust. Nie chcielibyście słyszeć mojej modlitwy. Wstydzę się jej do dzisiaj i wiem, że tak nie wolno z Panem Bogiem rozmawiać. Były tam niecenzuralne słowa. I Bóg się na mnie obraził. Szczerze, ktoś myśli, że się nie obraził? Wielkie wrażenie to na nim robi, nie? Że ktoś sobie przeknie. Ojejku. Jest tylko jedna rzecz, która wciąż robi na nim wrażenie. Serce Pomóżcie mi, jakie? Skruszone, czyste, złamane. Takim sercem nigdy nie wzgardzi. A skąd ja mam wiedzieć, jak się modlić? Jak ja do kościoła nie chodziłem, nie byłem religijnym człowiekiem. Więc wymiotłem tam wszystko. I powiedziałem mu, co o nim myślę. Oczywiście powiedziałem mu na początku, że absolutnie w niego nie wierzę. Że mam to wszystko, całą tą religię, to wszystko gdzieś głęboko. Bo gdyby istniał moje rodziny, życie, moich znajomych, życie nie byłoby takie. Byłem twórczy. Już wtedy odkrywałem w sobie taką kreatywność. Cały Holokaust, II wojnę światową, pogrom Żydów tam włożyłem, wszystkie choroby całej ludzkości, wszystko do jednego worka. I powiedziałem mu, no i co? Cwaniaku, gdzie jesteś? To długo trwało. To była modlitwa, to nie była taka, wiecie, odmówiona regułka. Ja po prostu wylewałem pierwszy raz w życiu swoje serce. Ale człowiek chce. Każdy człowiek chce. I wierzymy w to, że taki jest ten Boży pierwiastek w nas. Kaznodzieja Salomon mówi, nawet wieczność włożył w ich serca. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Tęsknota do Stwórcy. Powrót do domu Ojca. To jest w człowieku. Nigdzie nie będzie mi lepiej, nigdzie. Stęskniony Ojciec, który czeka. Nie może inaczej. Ponieważ zdecydował się, możemy podważać to, ale to jest droga donikąd. Podważać Jego wybory, tak? Dlaczego zgodził się na wolną wolę? Ja Mu dzisiaj jestem w stanie głęboko, długo, głośno za to dziękować, że tak zrobił. Ale kiedyś chętnie Go przeklinałem za to. I to niedługie. Ale jeśli byś był, no... Jeśli by tak jednak się okazało, to było jedno zdanie. Czy mógłbyś zmienić moje życie? Usnąłem we łzach na podłodze. Obudziłem się w nocy, przeniosłem się na swoją pryczę. Rano wstałem. Nikt mnie nie zrywał, bo to był weekend, nie było żadnej roboty, każdy miał wolne, w porcie robił co chciał. Podszedłem do lustra, i przeżyłem pierwszy szok. Nie chciałem rozwalić lustra. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Nie byłem sfrustrowany, rozgoryczony tym, co zobaczyłem. I co jest grane? Wyszedłem na pokład. Usłyszałem dźwięk ptaków. Zobaczyłem i zauważyłem, że zieleń ma wiele odcieni. Nie było w ogóle zieleni w moim życiu. Wszystko widziałem, jak w czarno-białym filmie góra w sepi. Jednolite, szare, bezsensowne. Zagoniony młody człowiek w kozi róg, nie mający żadnej nadziei na przyszłość. Próbujący, cały czas walczący. I tak wszystko wracało do punktu wyjścia. A jak spotkałem się z załogą i zaczęła znowu fulać w głupi sposób, nie denerwowała mnie. A jak siarczyście zaczęli przy mnie przeklinać, bo marynarze, tak jak wiele innych środowisk, nie znałem innego słowa, chyba że się pomylą, to wtedy nie przeklną. Oni pierwsi zauważyli, że nie przeklinam. Ja nie zauważyłem. I zaczęli tak dziwnie na mnie patrzeć. Co się z tobą stało, młody? Nie przeklinasz? Ja nie przeklinam? I chciałem im udowodnić. I wiem, że niektórzy z was pomyślą, coś jest nie tak w tej odpowiedzi, ale ja w takiego Boga wierzę. Jeszcze Go w ogóle nie poznałem, a już doznałem Jego cudów. Tak. Wtedy, kiedy naradzamy się na nowo, tak nas prowadzi. Wiele rzeczy nie rozumiemy, mamy Jego pełną opiekę. Tak jak urodzić się w swojej rodzinie i być w ramionach kochającego ojca, mamy. Na łasce i niełasce. Jak chciałem przeklnąć, nie mogłem. Taki ścisk. Nie mogłem żadnego wulgaryzmu wypowiedzieć. Takie rzeczy mi się przydarzyły, kochani bracia. Zleciałem pod pokład i się trząsłem jak galareta, bo sobie pomyślałem, jest źle, jest bardzo źle. A wiecie, dlaczego tak pomyślałem? Dlatego wam powiedziałem, jaką książkę przeczytałem przed Biblią. O kurczę, to się zaczęło ze mną. Od parapsychologii do psychotroniki. Mówię jednak, ojej, co ja narobiłem? Byłem bardzo przestraszony. Gorzej było tylko wtedy, kiedy kapitan, jak zwykle, wiecie, jak jechałem już na rejs, jak widziałem w przejściu gdzieś na pokładzie kapitana, to ja już wiedziałem, co to będzie za rejs. Patrzyłem na jego twarz, na jego nos, mówię, Boże, znowu. Kapitan stawia buteleczkę, kto odmówi kapitanowi? Nie wiem, czym się zajmujecie różnymi rzeczami w życiu, na pewno, i chwała Bogu za to. Ja wtedy nie umiałem chodzić po wodzie. Dzisiaj też nie umiem. A wszędzie dookoła woda. Kawał żelastwa, kilka osób załogi i ty. I gdzie masz pójść? A jak jesteś młodym na statku praktykantem, to kim ty tak naprawdę jesteś? Możemy sobie zaśpiewać, jeżeli lubicie te standardy. Ja na nich wyrosłem. Mniej niż zero. Jesteś po prostu nikim. Nie masz żadnego statusu jeszcze na statku. Urabiają cię, robią z tobą wszystko, co chcą. I kapitan stawia buteleczkę na stole i mówi, pijemy. To co ty sobie myślisz? To jest raj na ziemi. Boże, to jest awans awansów w moim życiu. Kapitan zaprosił mnie do jednego stołu, do buteleczki. Ale wtedy to już myślałem, że zupełnie jest ze mną źle. Pij, młody. A ja mówię, nie. A czemu? I wzrok całej załogi na mnie. Bo nie chcę. Oh, Boże, co się wtedy zaczęło dziać. I nie umiałem nic powiedzieć. Co ja miałem im powiedzieć? A czemu? No to konfident. To kapuś. Wielu z was pamięta te czasy. Tak właśnie było. I wtedy zaczęło się naprawdę źle. A ja myślałem, że dopiero jest ze mną źle, bo byłem coraz bardziej szczęśliwy. I banan nie schodził z moich ust. A oni dawali mi najgorszą pracę. A ja nie miałem odpowiedzi na pytania. Czemu ja odmówiłem kapitanowi? Trząsłem się w kajucie i mówię, co ty robisz? Ty głupku, na siebie krzyczałem. Wariacie, zawsze to robiłeś. Czemu teraz tego nie robisz? Nie chciałem. Praca Bożego Ducha rozpoczęła się we mnie. A głód do Bożego Słowa był tak silny, że nie mogłem się od tego Słowa oderwać. Dlatego was do tego zachęcam, bo ta księga uratowała moje życie. I ten głód nie minął. Potem przez dziesiątki lat miałem przywilej wykładać tę księgę na różnych seminariach. Wiem, co to jest, wiem, kto ją napisał, wiem, ile gatunków tam jest. Mogę egzegezować prawie każdą księgę, prowadzić wykłady z teologii systematycznej. To jest moja praca, ale wtedy ja nie wiedziałem nic. Byłem goły i wesoły. I otworzyłem na chybił trafił, na liście do Rzymian, co doprowadziło mnie do przełomowej modlitwy w moim życiu. Do czegoś, co nazywamy wszyscy nowym życiem w Panu Jezusie Chrystusie. Czy już przyjąłeś to życie? Czy już przyjąłeś ten model? Abdykuję, składam moje życie w rękach Chrystusa, pozwalam Mu przejąć ster. To jest najbardziej dla mnie przemawiający obraz. Bo nikt tak jak On nie zna kursu. Nikt. Stworzył wszechświat. Nikt tak jak On nie zna mnie, stworzył mnie. Nikt tak jak On nie zna się na sterowaniu. Bo tylko On wie, jak to wszystko funkcjonuje i do czego to zmierza. Poczułem niesamowity pokój. On mnie nigdy nie opuścił. Czy już jesteś po tamtej stronie? Czy już Chrystus trzyma ster twojego życia? Myślę, że zakończę w tym momencie. Chodźcie, pomodlimy się przez chwilę. I to bez względu na to, czy to uczyniłeś. Jeżeli możecie, powstańmy, poruszamy się, to zawsze jest fajne. Chciałbym poprosić Ciebie o taką modlitwę. Jeżeli tego nigdy nie zrobiłeś, to po prostu proszę Cię o krok wiary. Myślisz o swoim życiu i widzisz wyraźnie, że dryfujesz. Jako mężczyzna, jako mąż, jako ojciec, dryfujesz. Improwizujesz. Widzisz, że nie ma tej księgi, tej mapy w Twoim ręku na co dzień. Po prostu tylko się ukryłeś za płaszczykiem pobożności. Płyniesz po oceanie, a nie znasz mapy. W ogóle się do niej nie stosujesz. Chcę Cię poprosić o to, żebyś powiedział: Jezu, przejmij ster mojego życia. Tylko o to Cię proszę. Przejmij ster mojego życia. I druga myśl. Może to już kiedyś uczyniłeś. I możesz tak jak ja dzisiaj opowiedzieć o tym, jak to było. Ale minęły lata. I widzisz, że znowu złapałeś za ten ster. Widzisz to bardzo wyraźnie. I nie muszę Ci tłumaczyć, bo Ty wiesz, co to znaczy. Kiedyś Chrystus go trzymał i byłeś szczęśliwy. Różne sytuacje, okoliczności, decyzje w Twoim życiu doprowadziły do tego, że znowu przejąłeś. I Ty złapałeś za ten ster. I zacząłeś być Panem swojego życia. To Twoje decyzje, wybory. Powiedz: Jezu, przepraszam, przejmij na nowo. Jezu, przepraszam, przejmij na nowo ster mojego życia. Panie, modlę się dzisiaj z moimi braćmi. Jesteśmy, wierzę, w takiej naprawdę atmosferze otwartości. Nie musimy grać, udawać, szpanować przed sobą. Otwieramy się na siebie. Boże, wierzę w to, że Twój Święty Duch uwielbia taką atmosferę. Że jest Duchem, który mówi: wchodzę w to. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, przekonaj nas. Nie ktokolwiek, nie dzisiejszy mówca, Ty, Duchu Święty, przekonaj. Ty przekonujesz o grzechu, Duchu Święty, o Bożym sądzie, o Bożej sprawiedliwości, Bożej miłości. Ty przekonaj. I proszę Cię, żeby mężczyźni, stworzeni na Twój obraz, według Twojego planu, wrócili do bycia mężczyznami według Bożego serca. Mężczyznami, których ster życia trzyma Chrystus. Chrystus. Którzy przyjęli Chrystusa za wzór swojej męskości, swojego życia. Panie, o tym chcemy dzisiaj mówić. I chcemy wchodzić głębiej w tej rozmowie. Mów do nas, przekonuj nas, Duchu Święty. Bo nie ma dla żadnego mężczyzny lepszej drogi. Bardziej spełnionego życia. Niż wtedy, kiedy nasze życie jest trzymane przez Chrystusa, jesteśmy w Jego objęciach i naśladujemy Go każdego dnia. Już teraz odbierz chwałę, Panie. Amen. Dziękuję za wspólne chwile. Będę kontynuował, jeśli mi pozwolą.